Słowo Boże, które jest zapisane w liście apostoła Pawła do Koryntian, pierwszy list, drugi rozdział, od 1 do 16 wersetu, to znaczy cały rozdział. Pierwszy Koryntian, drugi rozdział, od 1 do 16. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości i w lęku w wielkiej trwodze. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc. Aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną, ale głosimy mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało. I co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz Ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie Ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowe. Jesteśmy myśli Chrystusowej. Amen? Cudownie jest być przed Bożym obliczem i rozważać to wszystko, co Pan nam pozostawił jako ten wspaniały dar Słowa Bożego. Kochani, zwróciliśmy uwagę na pewno na to, że tu na początku, w 4 wersecie jest powiedziane, mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc. Kochani, my nie możemy do Boga przychodzić i poznawać Boga naszym rozumem. To jest zupełnie niemożliwe, bo jeżeli chcesz najprostszą rzecz zrozumieć, to nie wychodzi to. Po prostu nie ma możliwości poznania Boga naszym rozumem. Do pewnej granicy tylko możemy coś dowiedzieć się o Jego Królestwie. Wiecie, do jakiej granicy? Do tej granicy, kiedy dochodzimy do momentu, w którym trzeba Ducha Świętego. Żeby pójść dalej, musisz mieć Ducha Świętego. I dlatego Jezus Chrystus, nauczając swoich apostołów, uczył ich przez pewien krótki czas tylko. Przez pewien czas ich uczył. Przecież uczył ich tylko 3,5 roku. Kochani, po tych 3,5 roku powiedział, a teraz czekajcie, czekajcie na co? Że zstąpi z nieba Duch Święty i wtedy dopiero pójdziecie do przodu. I kiedy Duch Święty wstąpi do waszego serca, wyjdziecie na zewnątrz i będziecie mi świadkami. I w Jerozolimie je po krańce ziemi. Kochani, krańce ziemi to pewnie my. Gdzieś tutaj, na krańcach tych północnych już, my jesteśmy i Ewangelia do nas dotarła. A to się wszystko zaczęło od Jerozolimy. I wiemy, że to dzięki Bożemu Duchowi Świętemu Ewangelia się rozprzestrzenia. Powiecie, nie, dzięki prześladowaniom. No tak, ale to Duch Święty spowodował, czy dopuścił, żeby ludzie rozproszyli się. Po prostu rozproszyli się, żeby ze względu na Jezusa Chrystusa nosili swój krzyż, aby nieśli to cierpienie dla Jezusa Chrystusa, co jest niezwykle ważne. Aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej. Widzicie, co jest napisane? Aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Kochani, nawet nie na słowach Bożych, ale opierać się ma na mocy Bożej. A więc co to oznacza? To oznacza, że napełniam się Bożym Słowem, napełniam się Bożym Słowem i do tego dochodzi Boży Duch Święty i moc Ducha Świętego i wtedy jest ta harmonia i to Boże działanie pośród ludzi. Zwróćmy uwagę, w Ewangelii Marka na sam koniec jest powiedziane, że wy idźcie i głoście całemu światu dobrą nowinę. A kiedy będziecie głosić tą dobrą nowinę, to co będzie się działo? A takie znaki będą wam towarzyszyły. Jakie to znaki? W imieniu moim demony wyganiać będą. Jaką to się mocą czyni wyganianie demonów? Mocą Ducha Świętego, prawda? Słowo Boże wyraźnie nam mówi, nawet przykłady są dane w Dziejach Apostolskich, jak to siedmiu synów z Cewy chciało wyganiać moce nieczyste, chciały wyganiać demony, używając mocy nie swojej. Więc widzimy, to jest taki dokładny dowód, który nam pokazuje, że musisz używać tej mocy, która jest w tobie. A więc, żeby w tobie była moc, musi na ciebie zstąpić. Musi ciebie wypełnić. A więc człowiek, który nadaje się do służby, człowiek, który idzie, aby głosić Ewangelię, aby wierzyć chociażby, musi mieć w sobie moc, która zstąpi na niego, wypełni go całego. I wtedy dopiero może występować na zewnątrz, używając tej mocy nie dla własnej zachcianki, nie dla własnej woli, ale dla wypełnienia woli naszego Ojca, który jest w niebie. My musimy wypełniać Jego wolę, my musimy chodzić Jego drogami. I dlatego też Słowo Boże nam tak wyraźnie mówi i tak mocno to podkreśla, że my musimy prorokować w Duchu Świętym. Coś to takiego jest proroctwo. Nasze działanie przed obliczem Bożym jest niezwykle ważne. I musimy dobrze wiedzieć, dlaczego to proroctwo jest takie ważne dla Bożego Kościoła. Po co są proroctwa? Po co są proroctwa? My bardzo często myślimy sobie, to znaczy nie my może, ale świat tak myśli. Wpiszcie sobie proroctwo do internetowej przeglądarki, to zobaczycie, co świat mówi o proroctwie. Nie będę nawet cytował, bo wy na pewno zaglądaliście już i widzieliście, co świat mówi o proroctwie. Po co są proroctwa? Słowo Boże mówi tak. Ku zbudowaniu jakiego, kogo budowania? Kościoła Bożego, czyli społeczności. Po drugie, ku napomnieniu. Po trzecie, ku pocieszeniu. Czy to jest takie ważne, żebyśmy prorokowali? Słowo Boże mówi tak, w Starym Testamencie bardzo wyraźnie jest powiedziane, bez wizji lud się rozprzęga. Wiecie, co to oznacza? Że jeżeli nie ma prowadzenia Bożego Ducha Świętego w słowie proroczym, to społeczność żyje sobie tak, wiecie, od niedzieli do niedzieli, i tak po prostu, bo do kościoła trzeba przyjść. No co, trzeba przyjść do kościoła? Trzeba? No pewnie, że trzeba. No jak? Trzeba przychodzić do kościoła. A po co się do kościoła przychodzi? No żeby znajomych spotkać. No przecież to trzeba się spotkać ze znajomymi, prawda? Kochani, Słowo Boże nam mówi tak, że społeczność dzieci Boży musi być społecznością radosną. Musi być taką społecznością, w której chcemy być. Idziemy na nabożeństwo, bo może jakieś proroctwo będzie. Może Bóg jakieś nowe rzeczy ciekawe powie do nas. Może powie nam, jak w tych czasach ostatecznych trzeba się zachowywać. Co trzeba robić? Jak zwyciężać, prawda? Mamy takie dylematy. W jaki sposób zwyciężać? Napadają na nas demony, najprzeróżniejszy sposób nęcą nas, kuszą nas, pożądliwość nasza nad nami pracuje. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I potrzebujemy zwycięstwa. Może Bóg coś powie w tej sprawie. Ile razy szedłeś na nabożeństwo z konkretnym pytaniem? Boże, odpowiedz mi na to i na to pytanie. Słuchasz, nic Bóg nie odpowiedział. Przychodzisz na nabożeństwo, odpowiedź pada. Dlaczego? No bo pastor oczywiście wie, jakie ty masz pytania i ci odpowie na to. Bóg doskonale wie, w jaki sposób zaspokoić nasze pragnienie. Jak odpowiedzieć nam na nurtujące nas problemy. Bóg doskonale wie, w jaki sposób zaspokoić pustkę, która często w naszych sercach gości. Ale my mamy być poddani Bożemu Duchowi Świętemu, aby ci, którzy prowadzą Kościół, byli namaszczeni i byli używani przez Bożego Ducha Świętego w słowie wiedzy, w słowie mądrości, w proroctwie i w najprzeróżniejszych objawach Bożego działania. Dlatego jak przychodzisz na nabożeństwo chory, wychodzisz chory. Troszkę mniej chory. A jak ma być? Przychodzisz chory, wychodzisz zdrowy. Czy zawsze? No nie. Kochani, w Izraelu pod synagogą siedziało wielu chorych. A który został uzdrowiony? Piotr i Jan wchodzili w godzinę modlitwy do świątyni. Który człowiek, który był pod tą synagogą, był uzdrowiony? Ten, który wołał. Ten, który prosił. Ten, który oczekiwał. Dajcie mi coś, dajcie mi coś. Tu mam czapkę i dawaj, dajcie mi coś. No dajcie. A Piotr i Jan po kieszenie, no akurat nic nie było. Pewnie tak częściej mieli taką sytuację, że nic nie było w kieszeniach, ale powiedzmy sobie szczerze, Piotr i Jan stanęli przed nim i powiedzieli tak, srebra i złota nie mamy. To ten żebrzący pomyślał sobie, to po co tu stoicie, to idźcie sobie. Ale nie, on dalej czekał, żarliwie oczekiwał. Srebra i złota nie mamy, ale to co mamy, to ci dajemy. Co mu dali? Moc. Moc mu dali. W imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu wstań i chodź. A on co? Tylko się poruszył i nic więcej? On zerwał się i zaczął skakać. Widzimy, co moc czyni? A więc w działaniu Bożego Kościoła musi objawiać się Boża moc. W działaniu Bożego Kościoła musi być słowo prorocze, które przychodzi od Boga. Dlatego to Słowo Boże nas tak mocno zachęca. I Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi do nas tak, starajcie się gorliwie o dar prorokowania i używajcie go zgodnie z Pismem Świętym. Starajcie się gorliwie. W Koryntian 14 rozdział od 1 do 6 przeczytajmy, dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga, nikt go bowiem nie rozumie, a on w mocy ducha rzeczy tajemne wygłasza. A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. A kto językami mówi, siebie tylko buduje, a kto prorokuje, zbór buduje. A pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami, lecz jeszcze bardziej, żebyście prorokowali. Bo większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami. Chyba, żeby je wykładał, aby zbór był zbudowany. Większy jest ten, co prorokuje, niż ten, co językami mówi. A ja prorokuję językami, mówię, co większe. I do tego wszystkiego, jak językami mówię, to jeszcze tłumaczę. Wiecie, o co w tym wszystkim chodzi? O to chodzi, żebyśmy chodzili w Duchu Świętym. W Duchu Świętym mówili słowo, przekazywali słowo, a to słowo, które głosisz, ja pamiętam w którejś kaplicy, gdzie mieszkaliśmy wcześniej, to chyba w Olsztynie było, tak u nas tam zegar wisi nad drzwiami, a w tamtej kaplicy było taki tekst biblijny. Jeśli mówisz, to mów tak jak Słowo Boże. To jest tekst biblijny. Jeśli mówisz, to mów tak jak Słowo Boże. A więc my musimy dbać o to, żeby mówić czyste Słowo Boże i już więcej nie mamy się o nic starać. Nie. Staranie w naszym życiu ma iść w tym kierunku, abyśmy mówili Słowo Boże w mądrości Ducha Świętego, żeby mieć dar mądrości, żeby mieć dar wiedzy, żeby mieć dar prorokowania, żeby mieć dar mówienia innymi językami, żeby koniecznie postarać się o dar tłumaczenia tych języków i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, o co chodzi w życiu chrześcijanina? Żeby wzrastał. Po prostu, żeby wzrastał. Chodzi o to, że nie po to się to wszystko czyni, aby się pochwalić przed innymi, że się ma, tylko że się ma możliwości pomocy. Po prostu masz możliwość pomocy. Nie mam pieniędzy, to dam moc. Nie mam siły, to dam mądrość. Był w pewnej miejscowości, to jest w Kaznodziei Salomona napisane, był w pewnej miejscowości pewien starszy człowiek. I na to miasto napadli wrogowie i otoczyli go i chcieli zniszczyć to miasto. I w Kaznodziei Salomona jest powiedziane, że był tam pewien starszy, słaby człowiek, mędrzec. Gdyby byli poszli i posłuchali, co mędrzec ma do powiedzenia, to on miał tyle mądrości, żeby ich wybawić z ręki wrogów, którzy ich napadli. Ale czy poszli? Według Słowa Bożego nie poszli. Mógł ich wybawić. Mógł ich wyratować przez swoją mądrość, Słowo Boże mówi. Ale nie poszli do niego. Sami zadecydowali i zostali pobici. Wiecie, my jako chrześcijanie walczymy z armią, która nas okrąża, która nas otacza, która próbuje nas cały czas atakować. I wiecie, jaka to jest armia? Bój toczymy nie z ciałem i krwią, ale nad ziemskimi władzami i zwierznościami, które są w powietrzu. Bój toczymy. Możesz powiedzieć, no ja nie biję się z demonami. No nigdy pięściami nie układałem demonów. No, to znaczy, jak ja walczę? A masz różne myśli, które przychodzą i które zaczynają ciebie namawiać do złych rzeczy? Do tego, żebyś, jak ktoś cię skrzywdził, żebyś mu oddał jeszcze lepiej? Żeby sobie popamiętał i więcej nigdy ciebie nie ruszał? Kiedy masz oddać, ja się pytam. Kiedy Duch Święty ci każe. Kiedy to wypływa z mądrości Bożej. Kiedy to wypływa ze Słowa Bożego. My mamy pamiętać o tym, że proroctwo zaczyna się od Pisma Świętego. Proroctwo Boże dla Kościoła Bożego zaczyna się od Pisma Świętego. Ale ono się nie skończyło na Piśmie Świętym. Proroctwo nie skończyło się na Piśmie Świętym, dlatego że Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, że Bóg tak się Bogu upodobało, abyśmy my działali pod wpływem proroctwa w dzisiejszych czasach. Objawienie Jana 19, rozdział 10, werset mówi tak. Upadłem mu do nóg, Jan upadł aniołowi do nóg, by mu oddać pokłon. A on rzecze do mnie, nie czyń tego, jam współsługa twój i braci twoi, którzy mają świadectwo Jezusa. Bogu oddaj pokłon, a świadectwem Jezusa jest duch proroczy. Ja wziąłem do ręki taki komentarz biblijny, dobry, ładnie oprawiony, w twardej okładce, bardzo kolorowy, ładnie wykonany, taki jeszcze dosyć nowy. Dobry komentarz i czytam w tym komentarzu. Proroctwa skończyły się z chwilą śmierci apostołów Jezusa Chrystusa. Tak przeczytałem sobie i myślę tak sobie, no to jest, jaka rola jest proroctwa w naszych czasach? No czytam dalej. Sięganie tylko do Pisma Świętego. To jest jedyne proroctwo, które jest dla nas, dla naszych czasów. A czytaliśmy co tutaj? A świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Świadectwem Jezusa. A my co innego świadczymy, jak nie o Jezusie Chrystusie? Że jest pełen mocy, że nas prowadzi, że jest wśród nas, że napełnia nas swoim Duchem Świętym. To tak zostało, to tak Jezus Chrystus odszedł i odcięte zostało wszystko od Kościoła Bożego. Przecież właśnie wszystko wybuchło. Właśnie wszystko poszło na cały świat i proroctwo. To dlaczego apostoł Paweł pisze tak wyraźnie, że najbardziej mamy się starać o dar proroctwa? Przecież apostoł już nie był apostołem Jezusa Chrystusa. On został przyjęty w późniejszym czasie. On z tymi 12 apostołami nie chodził razem. Moglibyśmy powiedzieć taki 13 apostoł. No to my jesteśmy, ja jestem 14, Krzysiek jest 15, Robert jest 16. Mamy do dzisiaj apostołów. Czyż nie ma takiego daru Ducha Świętego jak apostolstwo? Przecież właśnie jest. I my musimy wejść w działanie Bożego Ducha Świętego, inaczej Kościół Jezusa Chrystusa wymrze. Inaczej Kościół Jezusa Chrystusa nie będzie miał w sobie żadnego życia. Żadnego. Duch Święty w Kościele musi bardzo żywy sposób działać. Głos, który usłyszałem z nieba, 10 rozdział objawienia Jana, od 8 do 11 przeczytajmy. Głos, który usłyszałem z nieba, znowu się do mnie tak odezwał. Idź, weź księgę otwartą, którą ma w ręku anioł stojący na morzu i na lądzie. Poszedłem tedy do anioła, powiedziałem mu, by mi dał książeczkę. On rzecze do mnie, weź i zjedz ją. Gorzkością napełni żołądek twój, lecz w ustach twoich będzie słodka jak miód. Wziąłem więc książeczkę z ręki anioła i zjadłem ją, a była w moich ustach jak słodki miód, a gdy ją zjadłem, żołądek mój pełen był gorzkości i powiedziano mi, musisz znowu prorokować o wielu ludach, narodach, językach i królach. Bierzemy Słowo Boże i je spożywamy. To jest dokładnie to, co do Jana zostało powiedziane. To wszystko ty masz robić. Masz spożywać Słowo Boże, masz się napełniać Bożym Słowem, a później iść i prorokować, iść i przepowiadać, iść i mówić słodkie słowa, które przyjmą ludzie i którzy będą przez te słowa wyratowani. Ty masz gorzkością wypełniony twój żołądek. Masz gorzkością wypełnione swoje wnętrze, bo Słowo cię pali, Słowo ciebie zobowiązuje. Słowo musi być przekazane dalej. W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. To tak, jakby Chrystus stał i upominał świat. Ty jesteś napełniony Bożym Słowem, nie możesz tego sobie pozostawić. Musi to z ciebie wypływać. Musi wypływać w czynach, w słowach, w zachowaniu, w najprzeróżniejszych sytuacjach, w których się znajdujesz na tym świecie. Musi to z ciebie wypływać. A Jezus Chrystus powiedział, że jeśli to w mocy będzie z ciebie wypływać, jeśli to będzie w proroctwie z ciebie wypływać, to wiesz, co się stanie? Będą ci towarzyszyć znaki. Objawy mocy. Najprzeróżniejsze objawy mocy. I dlatego Słowo Boże mówi, ducha nie gaście. A co mamy z proroctwem robić? Nie lekceważyć. Nie wolno nam lekceważyć proroctw. Co mamy zrobić ze słowem proroczym w takim razie? Jeżeli go nie lekceważyć, to co? Trzymajcie się słowa prorockiego niby pochodni świecącej w ciemnym miejscu. To jest Słowo Boże. Trzymajcie się słowa prorockiego. Nie zaniedbujcie go. Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. Oto się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. Widzimy, od czego się zaczyna służba? Bardzo wyraźnie Słowo Boże mówi w 1 Tymoteusza 4,14. Bardzo wyraźnie Słowo Boże mówi, że my mamy być ludźmi, którzy na podstawie orzeczenia prorockiego zaczynamy działać. Wiecie, co to oznacza? To oznacza, że słyszysz wiele razy słowo prorocze, wypowiadane do ciebie, na najprzeróżniejszych spotkaniach Bożych, na najprzeróżniejszym spotkaniu, gdzie działa w szczególny sposób Duch Święty. I słyszysz słowo. Nieraz widzę, że nawet nagrywacie sobie na swoje komórki. Magnetofony takie nieduże. Nagrywacie sobie. Co dalej z tym robicie? No oczywiście na to nagrywacie następne coś. Czy tak? Po co proroctwa są nam potrzebne? Do czego? Co one w naszym życiu mają uczynić? Przychodzi w pewnym momencie orzeczenie prorockie. Przychodzi konkretne Boże wskazanie. A ty idziesz z tym wskazaniem do Boga, przemadlasz to wszystko, z Bogiem rozmawiasz i uzgadniasz. To jest tak, jak ktoś przyjmuje ciebie do pracy i ty z tym, który ciebie angażuje, uzgadniasz, jaki jest twój zakres obowiązków. Boże, wybrałeś mnie, żebym to czy tamto robił. To jest twoje namaszczenie, to jest twoje działanie Ducha Świętego. I teraz co ja mam robić? Ty mi powiedz, mam kartkę, mam długopis, będę zapisywać. Będę zapisywać, co ja mam robić. I to zostaje umieszczone w twoim sercu, zostaje pomazane Bożym Duchem Świętym. Zostaje w twoim wnętrzu złożone, aby w pewnym momencie było wydobywane w chwili, kiedy ty potrzebujesz wykonać dzieło Boże. Kiedy chcesz rozmawiać z człowiekiem, kiedy chcesz pokazywać mu, jaki wspaniały jest Bóg, to przecież musisz temu człowiekowi, mówiąc, pokazać, jaki ten Bóg jest. Musisz pokazać na swoim przykładzie, na swoich bliskich przykładzie. Musisz mieć bardzo dużo przykładów. Czy dbasz o to, żeby pamiętać na wszystkie przykłady działania mocy Bożej w twoim życiu i w twojej rodzinie? Czy wszędzie, wszem i wobec opowiadasz o tym? Ja opowiadam niektórym ludziom o cudach, które się wydarzyły w naszej rodzinie, tak, że niektórzy mówią, tak, już słyszałem. Tak. Ja mówię, ale ja ci jeszcze powtórzę, żebyś nie zapomniał. Ale ja już dwa razy słyszałem, no to ci jeszcze trzeci raz powiem. Wiecie, to jest tak ważne, żebyśmy byli przesiąknięci tym, co Bóg w nas czyni, żeby to z nas cały czas wychodziło. Żebyśmy byli tak zachwyceni Jezusem, a nie sobą. Żebyśmy cały czas opowiadali o Nim. Żeby ktoś nie pomyślał, tak jak Słowo Boże mówi, jeśli otrzymałeś, czemu mówisz, że nie otrzymałeś? Jest wyraźnie w Słowie Bożym. To jest tak, jakbyś nie chciał się pochwalić Jezusem Chrystusem. No dlaczego tak i tak się wydarzyło w twoim życiu? No jakoś tak się złożyło. A dlaczego to wyszło tak fajnie? No bo wiesz, ja mam takie umiejętności. Nie mówisz o tym, że to Bóg uczynił. Że ty nie masz żadnych możliwości, ale Bóg to wszystko uczynił. Po prostu Bóg cię wprowadził do swojego zadania, do swojej woli. Wybrał ciebie, żebyś wykonał Bożą wolę. I to jest niezwykle ważne, abyśmy my byli tymi, którzy do słowa proroczego przywiązują wielką wagę. Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują. Czas bowiem jest bliski. I wiecie, po co jest proroctwo w dzisiejszych czasach? Bo czas jest bliski. Wiele rzeczy było zamkniętych, a obecnie jest otwartych. Po prostu jest otwarty. Otwarta jest książeczka, otwarte jest proroctwo i jak Bóg powiedział do swojego sługi Jana w 10 wersecie 22 rozdziału i rzecze do mnie, nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, albowiem czas bliski jest. Czas jest bliski. Słowa księgi objawienia Jana już nie są zapieczętowane. Ja przypominam sobie czas, kiedy byłem nastolatkiem. Dobra mam pamięć, co? Pamiętam, jak byłem nastolatkiem i nigdy nie słyszałem, w zborze siedziałem, nogi jeszcze wysoko były, ponad ławkę do ziemi nie sięgałem, także jeszcze nieduży byłem. I wiecie co, tam się różne rzeczy, i tam się skrobało tą ławkę i już nie można było wysiedzieć na tych nabożeństwach, wiecie. Bo to małe dziecko, wiecie, różnie podchodzi. Ale jak objawy mocy były, to ja wtedy nie nudziłem się. Byłem w takim momencie na nabożeństwie, kiedy Duch Święty wyraźnie się objawiał, to ja się nie nudziłem, ja się rozglądałem i cały czas pragnienie miałem w sercu. Ja bym tak chciał, ja bym tak chciał, też bym tak chciał. A jeszcze młodym chłopcem byłem. I wiecie, tak siedziałem sobie w kościele, nikt, absolutnie nikt, aż do moich czasów, kiedy ja stałem się sługą Bożym, nikt nie mówił żadnego kazania z objawienia Jana. Nikt. A wiecie dlaczego? Bo księga była dla tych ludzi zamknięta. Po prostu zamknięta. A teraz objawienie Jana rozważamy, czytamy, wiemy, bo Bóg objawia, Bóg pokazuje i każe nam sięgać do tych fragmentów, dlatego żebyśmy wiedzieli, w jakim czasie żyjemy. Abyśmy wiedzieli, że czas jest bliski, że czas jest krótki i że my mamy nie lekceważyć proroctwa. Bo niektórzy ludzie mówią, że proroctwo to jest do niczego niepotrzebne, tylko wprowadza zamęt, wprowadza zamieszanie. Jeżeli takie wielkie zamieszanie wprowadza proroctwo, to ciekawe, jaki zamęt wprowadzają czary. Albo ducha Absaloma, o którym wiecie coś, nie coś. Jakie zamieszanie te duchy wprowadzają? Jeżeli proroctwo jest do niczego niepotrzebne i wprowadza zamęt. Proroctwo porządkuje wszystkie rzeczy czasów ostatecznych. I my mamy być przygotowani na to, że Bóg będzie objawiał nam, co będzie się działo. Co będzie się działo z Kościołem, co będzie się działo z nami samymi, z naszymi rodzinami, żebyśmy wiedzieli, że Bóg jest z nami. Bóg jest z nami. Pan posyła proroka i przekazuje słowo. Przekazuje słowo. I ten prorok mówi, że oto skończyły się czasy ataku na wasz kościół. Po prostu się skończył ten czas. Bóg mówi, że już zatrzymuje to wszystko i te wszystkie ataki będą całkowicie zwyciężone, demony odgonione. Mamy teraz zająć się rozwojem. Mamy się zająć pracą, rozwojem, pójściem do przodu. I żebyśmy nie zajmowali się tym, co już jest za nami. Żebyśmy o tym nie wspominali, nie próbowali podejmować jakichkolwiek działań w tym kierunku, żeby w jakiś tam sposób wracać do tych rzeczy. Po prostu do przodu. I to dostałem przedwczoraj może. Siostra, która u nas była, prorokowała, przekazała, zadzwoniła, powiedziała, żebyśmy wiedzieli, bo Duch Święty to objawia i ona przekazuje to naszemu zborowi razem z pozdrowieniami. Także kochani, Bóg doskonale wie, my już zauważyliśmy, że te rzeczy się dzieją i to zostało potwierdzone. Po prostu zostało potwierdzone. A więc patrzmy, jak ważne jest proroctwo dla naszego życia. Jak ważne jest słowo prorocze do tego, żeby nas właściwie ukierunkować. Żebyśmy szli w odpowiednim kierunku, w odpowiedni sposób, podchodzili do Bożego proroctwa i proroctwo biblijne jest początkiem tych proroctw i starotestamentowe i nowotestamentowe, a my mamy kontynuację tego. Po prostu jest dalsza kontynuacja. Jakie nasze proroctwo ma być? Zgodne ze Słowem Bożym. Nie może odstępować ani w prawo, ani w lewo od Pisma Świętego. Ale kiedy jest ono zakotwiczone, mocno ugruntowane na Słowie Bożym, to prowadzi nas i rozjaśnia drogi Pańskie. To jest jak światłość dla naszych stóp. To jest jak Boży płomień, który prowadzi nas. Pamiętacie, jak kiedyś naród izraelski był przez pustynię prowadzony? W nocy z przodu był słup ognia, a z tyłu obłok, który ich zasłaniał. I tak właśnie Bóg chce prowadzić nasz zbór. Dokładnie tak chce prowadzić, żeby Kościół miał światło Bożego Słowa, żeby Kościół miał światło Bożego proroctwa, aby Kościół miał dokładnie wytłumaczone, jak ma iść, jak ma się rozwijać, co ma czynić, od czego ma się powstrzymywać. Kościół musi być ostrzegany i zatrzymywany przed rzeczami, które są niezgodne z Bożą prawdą. Przed tymi wszystkimi rzeczami, które ciągną Kościół gdzieś w krzaki. Jak to my mówimy, w maliny. Gdzieś na bezdroża. Ażeby Kościół został zwiedziony. Tak, tak. Kochani, diabłu dokładnie na tym zależy. Że jeśli Kościół już nie chce się odkleić od Chrystusa i Ewangelii, to przynajmniej w jakiś sposób go na manowce ściągnąć. Żeby służył Jezusowi Chrystusowi, ale nie tak jak trzeba. Jezus Chrystus jest tą naczelną osobą, która w naszym życiu musi odgrywać pierwszą, najważniejszą rolę. Daje nam swojego Ducha Świętego. Po to, żebyśmy właściwie byli prowadzeni. Przecież Jezus Chrystus wyraźnie powiedział, że jak przyjdzie Duch Święty, On wam przypomni to, co ja wam wcześniej powiedziałem, Jezus Chrystus mówi. Widzimy, co Duch Święty nam przypomina? Przypomina nam na to wszystko, o czym mówił Jezus Chrystus. A więc zobaczmy, to jest takie ważne, aby słowo, które zostało ogłoszone, które zostało wypowiedziane, żeby było przez nas w konkretny sposób w życiu użyte. Jeśli Jezus Chrystus powiedział, napełniajcie się Duchem Świętym, to nie oznacza, że my mamy stać i patrzeć, jak inni się napełniają. To właśnie my mamy się napełniać Duchem Świętym. Wiecie, jak się napełnić Duchem Świętym? No to się napełniajmy. Po prostu Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, jeśli wy będąc źli, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż bardziej wasz Ojciec w niebie, Bóg, da Ducha Świętego tym, którzy o Niego proszą. Co masz robić, żeby wziąć Ducha Świętego? Prosić. Prawda? Jaki prosty wniosek. Masz po prostu prosić. A jeśli będziesz usilnie prosić i wołać, i szukać, i dążyć, kołatać, stukać, pukać, wołać. Co Boże mówi, jeśli nie staniesz się gwałtownikiem, to nic z tego. To nic z tego. Musisz być gwałtownikiem, bo tylko tacy porywają Boże Królestwo. Tak mówi Słowo Boże. A więc musisz być człowiekiem natrętnym, po prostu natrętnym. Wiecie, jeśli chodzi o dary Ducha Świętego, jak się czyta księgę pierwszą do Koryntian i 14 rozdział, to jest bardzo ciekawe, bardzo pouczająca lektura. Tak, 12 werset 14 rozdziału. Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary ducha, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru. Tak i wy, ponieważ usilnie. Bardzo wyłagodzili tłumacze. Bardzo wyłagodzili słowo, żeby nie razić nikogo. A wiecie, jak jest w oryginale greckim powiedziane? Tak i wy, ponieważ jesteście fanatykami darów ducha, starajcie się obfitować te, które służą ku zbudowaniu. Tak jest w oryginale. Fanatikos jest użyte słowo. I jak wy na to zareagujecie? Słowo Boże mówi, żebyśmy byli fanatykami. W pierwszym wersecie 14 rozdziału dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary Ducha Świętego. A najbardziej o to, aby prorokować. Najbardziej fanatyczni bądźcie w zdobywaniu proroctwa. źle brzmi. Trzeba wyłagodzić i będzie fajnie. A wiecie, o co w tym wszystkim chodzi? Żebyśmy byli ludźmi, którzy naprawdę się starają. Naprawdę się starają. Naprawdę zależy mi na tym, żeby prorokować, żeby mówić językami, żeby inne dary Ducha Świętego mieć, szczególnie te, które służą ku zbudowaniu. Więc jeśli dostałeś dar języków, to co masz się postarać jeszcze? Tłumaczenie, wykład. Żeby było zbudowaniem dla innych. Możesz używać języków, jeśli tylko jest to z korzyścią dla innych. Ostatni werset 14 rozdziału, a właściwie przedostatni, 39, mówi: tak więc, bracia moi, starajcie się gorliwie o dar prorokowania i językami mówić nie zabraniajcie. A wszystko niech się odbywa godnie i w porządku. I tu jest wymieniony porządek, jak należy to używać. Jest cały Boży porządek. Jeśli tego nie uznajesz, tutaj Słowo Boże mówi, to i ty nie jesteś uznany. 38 werset mówi, a jeśli ktoś tego nie uzna, sam jest nieuznany przez Boga. Jeśli nie uznajesz takiego Bożego porządku, czyli jaki Boży porządek? Że jeśli nie masz tłumaczenia, to nigdy na nabożeństwie nie używaj głośno daru języków. Jeśli publicznie przemawiasz do ludzi. Ale jeśli masz tłumaczenie, to też nie używaj. Nie, nie, nie można. Chociaż Słowo Boże mówi, że należy używać, jeśli masz wykład. Ale nie, nie, nie. Możesz zgorszyć kogoś. Ja nie zauważyłem, żeby używając daru języku kogoś zrobiłem gorszym niż był przedtem. Jakoś nie widzę, żebyście byli gorsi. A nawet bym powiedział, że jesteście lepsi, bardziej uduchowieni, bardziej szukacie Boga, macie większe pragnienie, żeby być przy Nim, żeby mieć z Nim społeczność. Jesteście zachęceni, żeby też używać darów Ducha Świętego. Czy ktoś w ogóle z tej społeczności jest zachęcony, żeby używać darów Ducha Świętego? Jest ktoś? Widzimy, na czym to polega? Bo my nie możemy tylko słyszeć teorii i dobrze znać wykłady na temat tych wszystkich darów Ducha Świętego. Tylko co? Tylko musimy dobrze znać, poznać na wykładach wszystko, co jest mowa o darach Ducha Świętego i wprowadzić to w życie. Bo nie ten jest wielki, który wyłoży dobrze wszystko, ale ten jest naprawdę wielki, kto wyłoży i tak czyni. Dlatego jesteśmy jedni drugim nauczycielami. Jedni drugich napominamy, jedni drugich strofujemy. I to wszystko dzieje się w mocy Bożego Ducha Świętego. Amen? Amen? Zgadzasz się z tym? To podnieś rękę. Kochani, widzimy, na czym to polega? My mamy pokazać nasze serca Bogu. Oto jestem gotowy. Oto jestem gotowy, byś mnie używał. Oto jestem gotowy, abyś mnie napełniał. Oto jestem gotowy, aby Duch Święty prowadził mnie. A więc moja zachęta jest taka. Chciałbym, żebyście się starali o dar prorokowania. Ja nie zabraniam mówienia językami. I mówcie Panu, wołajcie do Niego, zacznijcie usilnie szukać społeczności z Bogiem. A jeśli ktoś ten dar już dostanie, wtedy będę go pouczał, jak ma go używać. Amen?